Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 29 Safar 1448 roku po Hidżri, albo też Tertio Decimo di Augusti Anno Domini Bismile Simovice Simo Sexto. Proszę Państwa, zacznę najpierw od opowiedzenia Państwu, co się takiego wydarzyło i co dzisiaj, o czym będziemy mówić przede wszystkim. Mamy trzy tematy wiodące, trudno było wybrać ten, który jest podstawowy. Po pierwsze mamy płonącą flotę czarnomorską, poważne uszkodzenia floty, portu, nawet z konsekwencjami być może międzynarodowymi. Mamy temat drugi, to jest to, o czym wczoraj wspominałem na live'ie, dzisiaj muszę ten temat rozwinąć, bo jest ciąg dalszy, czyli po rzekomym buncie na amerykańskim lotniskowcu. No i po trzecie mamy parę takich drobnych, sensacyjnych, ciekawych tematów, na przykład takich jak to amerykańska armia przegrała w czasie symulowanych bitew podczas ćwiczeń z armią ukraińską, gdzie no, wskazano, że Pentagon nie wyciągnął wniosków z tego, co się dzieje na froncie ukraińsko-rosyjskim. Więc zaczynamy, proszę Państwa, ale najpierw zaczynam od przypomnienia, od subskrybowaniu, komentowaniu, udostępnianiu. Każda taka interakcja zwiększa zasięgi, buduje świadomą społeczność. Przypominam też o wsparciu na Patronite i na inne sposoby. To dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Wśród nowych lub powracających patronów witam pana Tahrira Abu Bakra, Ahlan wa Sahlan, Dorotę Rzodkiewicz, Łukasza Zgierskiego, Andrzeja Poddębniaka i Justynę Celkę. I mamy jeszcze, proszę Państwa, reklamę. Otóż jeśli twój stary komputer odmawia posłuszeństwa, zajrzyj na sprzętowo.pl. Znajdziesz tam polizingowe laptopy, komputery i monitory z dwuletnią gwarancją za ułamek ceny nowego sprzętu. Sprzęt polizingowy to markowe komputery, które wcześniej pracowały głównie w firmach, są sprawdzane, przygotowywane do dalszego użytkowania i dzięki temu możesz kupić solidny sprzęt znacznie taniej niż nowy. Zakupy możesz też rozłożyć na raty 0%. Dla widzów kanału mam coś ekstra, otóż do końca sierpnia z kodem DOKTOR6 dostaniesz 6% rabatu na wszystkie produkty na sprzętowo.pl. Czyli wejdź na sprzętowo.pl, wpisz kod DOKTOR6 i wybierz sprzęt dla siebie. Proszę Państwa, to była reklama, zaczynamy. Otóż Noworosyjsk płonie, wielki atak Ukrainy. No więc to jest tak, Ukraina w sumie połączyła, jak to określono w artykułach, które opisują ten atak, mamy z różnych stron, bo zacytuję Państwu również materiały rosyjskie, amerykańskie, ukraińskie, 15, jak twierdzą, krajowych rodzajów uzbrojenia w skoordynowanym ataku na Noworosyjsk, uderzając w rosyjskie okręty wojenne, władze regionalne ogłosiły stan wyjątkowy. Otóż Zełenski potwierdził, że Ukraina użyła 15 krajowych systemów rakietowych, bezzałogowych statków powietrznych i bezzałogowych statków morskich, czyli dronów morskich, w jednym skoordynowanym ataku na rosyjską bazę morską w Noworosyjsku, atakując kilka okrętów wojennych floty czarnomorskiej. Operacja pokazała no, oczywiście rosnące zdolności produkcji ukraińskiej, to na pewno. Natomiast jest również opublikowany raport i tutaj Zełenski powiedział, połączone użycie broni dalekiego zasięgu z naszą bronią, operacja zakończona sukcesem. Podziękował ukraińskim żołnierzom za celność, a konstruktorom i producentom za namacalne wzmocnienie potencjału Ukrainy. Według Zełenskiego operacja połączyła szeroką gamę uzbrojenia, krajowej produkcji. Zełenski napisał po raz pierwszy w ramach jednej operacji Palianycja, Piekło, Bars, Długi Neptun działały wspólnie, jakkolwiek nie wiem czy się dobrze nazywam, się nazywają. Poza tym pakiet uderzeniowy obejmował również drony Mitch, Punkt Ogniowy, Ramsay, Sichen, Trust, Chariot, Bober, Lutli i Dowbusz, a także bezzałogowe okręty nawodne Sargan i Mamaj. Być może tutaj skaleczyłem jakąś nazwę. W każdym razie rosyjskie okręty wojenne zostały trafione. Kilka z nich, zaraz powiemy dokładnie, bo są bardzo dokładne dane OSINT-owe. Wśród rezultatów operacji jest odnotowanie właśnie ataków na okręty rosyjskiej floty ukrywające się w Zatoce Noworosyjskiej. Tutaj napisał Zełenski, w szczególności według zweryfikowanych danych trafione zostały fregaty admirał Essen, admirał Makarow, duży okręt desantowy, korweta i inne jednostki. No więc tutaj w środę rano Sztab Generalny Ukrainy i Służba Bezpieczeństwa poinformowały o uszkodzeniach o różnym stopniu nasilenia czterech rosyjskich okrętów, fregat projektu 11356 admirał Makarow i admirał Essen, małego okrętu rakietowego Bujan-M projektu 21631 oraz okrętu patrolowego projektu 22160 Wasilii Bykow. Ukraina poinformowała również o ataku na radar 30N6E należący do systemu obrony powietrznej S-300. mobilną grupę ogniową na nabrzeżu numer 2, infrastrukturę na kilku innych nabrzeżach oraz portal tunelu bazy naftowej Chruszowa prowadzący do terminalu Szczecialis. Tak chyba się nazywa. Więc Noworosyjsk, trzeba pamiętać, że ostatnio stał się, no, po tym kiedy Sewastopol był po prostu za blisko i za łatwy do ataku, w związku z tym Noworosyjsk stał się ostatnio ważnym bastionem rosyjskiej floty czarnomorskiej. Tam relokowane były właśnie statki z Krymu. Port leży ponad 300 km od linii frontu, natomiast no to pokazuje cały czas, że te zdolności do uderzeń dalekiego zasięgu ukraińskie powodują, że czy Sewastopol, czy Noworosyjsk przestało mieć znaczenie. Władze rosyjskie ogłosiły stan wyjątkowy w Noworosyjsku. Mer Andrii Krawczenko poinformował, że utworzono Centrum Dowodzenia Kryzysowego. Zełenski powiedział też, że zastosowanie ukraińskich tych broni dalekiego zasięgu, czy sankcji dalekiego zasięgu, oni tak to nazwali, chodzi o broń krajową produkcji, krajowej produkcji do ataku na rosyjskie aktywa wojskowe i gospodarcze wspierające inwazję. Powiedział, atakowano również inne rosyjskie obiekty, które pomogły finansować wojnę. To całkowicie słuszne, że Ukraina odpowiada na wojnę Rosji, to Rosja może i musi ją zakończyć. Powiedział, że Ukraina będzie nadal stosować te sankcje dalekiego zasięgu, jak i sankcje średniego zasięgu, żeby wywierać presję na Moskwę. Zełenski napisał, będziemy nadal zachęcać Rosję do dążenia do pokoju poprzez dalsze stosowanie sankcji dalekiego i średniego zasięgu. No więc tak, teraz mogę powiedzieć dokładniej jeszcze, bo znalazłem dosyć dokładny opis tego, co zostało trafione. Analiza jest taka krok po kroku, możecie Państwo sobie sami ją znaleźć, ale tylko przywołam, że to jest po pierwsze jeden z trzech głównych terminali zbożowych w Noworosyjsku został trafiony. To jest chyba najbardziej bolesne uderzenie ekonomicznie. W sumie 12% rosyjskiego eksportu zboża przechodzi przez ten terminal. To jest terminal NKHP. Dwa inne duże terminale, czyli NZT i KSK, pozostały nienaruszone, czyli pozostałe działają. Łącznie te trzy terminale zapewniają około 40% rosyjskiego eksportu zboża, podczas gdy reszta tego eksportu przechodzi przez basen Morza Azowskiego i właśnie i Czarnego, prawda? Czyli cała reszta byłaby przez Azowski. Analitycy poinformowali również o uszkodzeniach statków i okrętów właśnie w Noworosyjsku. Tutaj tak admirał Makarow potwierdzone, admirał Essen potwierdzone. Uszkodzenia zostały odnotowane w rejonie wyrzutni pocisków manewrujących Kalibr. To są akurat te pociski, które są wystrzeliwane z tych okrętów do ataków na Ukrainę. Poza tym jeszcze został trafiony trałowiec projektu 266M, okręt badawczy Wiktor Czerokow, okręt patrolowy projektu 22160, okręt rozpoznawczy projektu 864 Priazowy i jeszcze niezidentyfikowany statek do przewozu ładunków suchych, ale jaki to nie podano jeszcze. Trafiony został również terminal eksportowy ropy naftowej Szeskarys. Uszkodzone zostały główne nabrzeża, w tym nabrzeże numer 1, które służy do obsługi dużych tankowców. Podczas ataku prawdopodobnie został trafiony tankowiec Aframax, który był w tym czasie ładowany. Zdjęcia satelitarne w tej chwili pokazują ślady pożaru, dużo piany gaśniczej, plany oleju w wodzie i tak dalej, więc to sugeruje potwierdzone trafienie. Co więcej jeszcze wiemy tutaj oczywiście. Również powiedziano, że używano dronów Pałanica, pocisków Neptun i bezzałogowych systemów morskich. Reuters poinformował właśnie, że dwa największe rosyjskie terminale zbożowe zostały zamknięte w wyniku z tych ataków, ale te dwa są, jeden uszkodzony, drugi też nie. Noworosyjsk ma w sumie zdolność eksportową 8,5 miliona ton rocznie. Został generalnie w tej chwili zamknięty. Rzecznik firmy, która jest właścicielem terminalu Demeter Holding, poinformował o niesprecyzowanych szkodach, jak do tej pory. Co jeszcze tutaj piszą? Sprawdzam jeszcze, bo mamy jeszcze kolejne potwierdzenia. Okręt patrolowy Wasilii Bykow, to już powiedzieliśmy. Infrastruktura bazy naftowej Gruszowaja oraz terminal przyładunkowy właśnie Szeskarys. Ten radar systemu S-300, to jest też potwierdzone. Co więcej, to już żeśmy sobie drony Pałanica, pociski Neptun powiedzieliśmy. Co tutaj jest zdolność Tak, NHKP został uszkodzony, zawiesił działalność, nie było ofiar od razu, powiedzmy sobie, ze źródeł rosyjskich. Sprawdzam jeszcze, proszę Państwa, całą tą listę, czy się coś jeszcze powtarza. Aha, no i właśnie jeszcze ze źródeł rosyjskich. Otóż, no to jest ciekawostka, czy Rosjanie w ogóle nic nie piszą na temat samych uszkodzeń okrętów, natomiast potwierdzają kilka rzeczy, to znaczy potwierdzają wprowadzenie stanu wyjątkowego. Andriy Krawczenko powiedział, że utworzono sztab koordynujący pracę wszystkich służb. Miasto kontynuuje poszukiwanie fragmentów dronów, ekipy przeprowadzają wizyty od drzwi do drzwi. Dla każdego adresu zostaną sporządzone raporty z oceny szkód na potrzeby płatności. Firmy zarządzające ekipy remontowe rozpoczęły oczyszczanie terenu. Uszkodzone zostały również budynki, jak twierdzą, szkoły ogólnokształcącej i szkoły sportowej, a także uczelni w rejonie Wastocznej. Pękły dwie magistrale wodociągowe. No, wiadomo, Rosjanie będą pokazywali, że to generalnie atak był na infrastrukturę cywilną oczywiście, no, ale to już jest taka melodyka komunikatów tej wojny. Co więcej, no, system został uruchomiony, przepłukany, napełniony i tak dalej. Instalowany jest 4-metrowy odcinek drugiego stopnia sieci gazowej. Poza tym jeszcze również stan wyjątkowy ogłoszony też w Gelandżyku. To jest największe szkody odnotowano właśnie w rejonie Zatoki Gołubajskiej. Uszkodzeniom uległo około 20 budynków mieszkalnych. 3 zostały całkowicie zniszczone. Mieszkańcy uszkodzonych budynków zostali ewakuowani. W Noworosyjsku odłamki dronów, jak twierdzą, spadły na 21 budynków mieszkalnych, w tym bloki, a także na 4 firmy. 12 osób rannych, jedno odeszło na drogę do Jerozolimy. To jest wedle komunikatu rosyjskiego tam lokalnego. Także jak widzicie Państwo, w ogóle nie wspominają o bazie wojskowej i tak dalej, ani słowa. Natomiast no, te zdjęcia satelitarne są dostępne, krążą, można sobie je pooglądać. Wydaje mi się, że wnioski są prawidłowe. Poza tym mamy jeszcze dodatkowy komunikat i ten jest, to już są te reperkusje międzynarodowe. Otóż Rosja ostrzegła, że ataki na jej infrastrukturę zbożową i rolną pogłębią globalne niedobory żywności, mogą doprowadzić do wzrostu cen żywności na świecie. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ-u Zacharowa oskarżyła Ukrainę o dążenie do zakłócenia globalnego rynku żywności właśnie po tej fali ukraińskich ataków na port Noworosyjsk. 3 osoby, jak się okazuje w tej chwili już z dzisiejszego porannego komunikatu. W każdym razie Zacharowa powiedziała, że ataki pogłębiają niedobory zboża i nawozów oraz zwiększają presję na kraje globalnego południa i wschodu. To jest tak, że kilka godzin po rosyjskich oskarżeniach lokalne władze ukraińskie poinformowały, że siły rosyjskie zaatakowały w nocy rejon portu Izmail w południowej części obwodu odeskiego, powodując szkody i pożary. Izmail jest położony blisko granicy Ukrainy z Rumunią. Jest to największy port na Dunaju, obsługujący właśnie zboże i inne towary. Port ma znaczenie obecnie dla ukraińskiego eksportu, odkąd ta inwazja rosyjska zakłóciła szlaki tradycyjne na Morzu Czarnym. No więc to powoduje też, że Ministerstwo Rolnictwa Ukrainy poinformowało, że w pierwszych 2 tygodniach sierpnia dostawy zboża spadły o 76% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Ceny kontraktów terminowych na zboże gwałtownie wzrosły po właśnie ukraińskich atakach na Noworosyjsk. Rosja jest największym obecnie eksporterem pszenicy na świecie. Ukraina jest również jednym z głównych dostawców zboża. No w sumie te ataki na infrastrukturę portową poważnie ograniczyły morskie transporty zboża. Więc tutaj mamy, tak jak mamy w Cieśninie Ormuz wojnę naftowo-gazową, tutaj mamy wojnę zbożową. No i to jest zły komunikat dla państw globalnego południa, bo nie dość, że koszty transportu wszystkiego rosną ze względu na wzrost kosztów paliw, to jeszcze zakłócenia na rynkach dostaw spowodują wzrost cen żywności. No i największy problem dla Afryki. Także zobaczymy, jak to się rozwinie. Ważną rzeczą jest to, że w każdym razie, że ten port w Noworosyjsku, ja też tak szczegółowo o tym opowiadam, bo mówiłem Państwu, że nie dalej jak wczoraj, że Amerykanie pochwalili się tym, że wstrzymali ukraińskie ataki, między innymi właśnie na ten port w Noworosyjsku i się tym chwalili, dlatego, bo to jest Vance, zdaje mi się, zażyczył sobie, żeby Zełenski to wstrzymał. I był taki moment wstrzymania, ponieważ to uderzało w interesy amerykańskie, bo amerykańskie firmy eksportują via Noworosyjsk ropę z Kazachstanu. No i pewnie jakąś jeszcze inną. Także tutaj mamy, no, być może odpowiedź Ukrainy, także już to moratorium się skończyło. Proszę Państwa, no i mamy temat drugi, no jeszcze nie pancernik Patiomkin, ale bunt na lotniskowcu USA, tak go sobie nazwałem, ale z dużym znakiem zapytania. Opowiadałem częściowo o tym wczoraj na live'ie, mamy dzisiaj pewien nowe informacje, poza tym sprawa zaczyna być coraz bardziej sensacyjna, więc pewnie znowu wyprzedziłem trendy, czyli krótko mówiąc, ja nie będę miał klikalności na tym temacie, a już kolejni będą. Otóż senator amerykański Blumenthal zażądał dziś od ministra obrony Pita Hegseta oraz pełniącego obowiązki sekretarza marynarki wojennej Hunga Cao odpowiedzi na temat warunków na pokładzie USS Abraham Lincoln, który pozostaje na morzu od ponad 250 dni. Tutaj Blumenthal napisał, administracja Trumpa musi wyjaśnić, co robi, aby wesprzeć marynarzy na USS Abraham Lincoln, którzy nieprzerwanie przebywają na morzu od prawie 7 miesięcy. Powszechne doniesienia o niedoborach zaopatrzenia, problemach z hydrauliką, pogarszającym się stanie zdrowia psychicznego, czy generalnie morale i innych problemach wymagają natychmiastowej reakcji. To jest, napisał Blumenthal do Hegseta. No, trzeba pamiętać, że lotniskowiec przebywa na morzu od czasu ogłoszonej pod koniec stycznia rozbudowy obecności floty USA przed rozpoczęciem wojny z Iranem, kiedy to administracja Trumpa nakazała grupie uderzeniowej właśnie Lincolna zmianę kierunku manewrów na Morzu Południowochińskim i skierowanie się na Bliski Wschód. Otóż, proszę Państwa, no musimy teraz pooddzielać sobie to, co jest propagandą, prawdopodobnie od tego, co jest potwierdzonymi faktami. Tak? Najpierw zaczniemy od propagandy, bo ona jest bardziej spektakularna. Otóż prasa na Bliskim Wschodzie, i to dość powszechnie, donosi właśnie o rodzaju buntu, o jakiejś bitwie wręcz między marynarzami, która tam gdzieś wybuchła, więc najpierw o tym opowiemy. Od razu powiem, że to są prawdopodobnie fake newsy, to są prawdopodobnie informacje nieprawdziwe, w każdym razie nie są potwierdzone. O, tutaj bądźmy bardziej ostrożni, bo to już nie takie rzeczy się zdarzały. W każdym razie miało to wyglądać w ten sposób, że na lotniskowiec miał przylecieć doradca dowódcy CENTCOM-u Brada Coopera, żeby uspokoić załogę. O tym uspokojeniu zaraz powiemy, jakie są problemy, tak? Bo to, one są akurat potwierdzone. Marynarze mieli go wygwizdać, obrzucić butelkami, następnie miała wybuchnąć bójka z użyciem noży i innych tam narzędzi ulubionych przez marynarzy. W rezultacie do Jerozolimy miało odejść 7 ludzi i wielu miało zostać rannych, tak? Natomiast no, od razu powiem, że moim zdaniem na tyle, na ile mi się to udało wytropić, to pierwotnym źródłem akurat tego komunikatu powołującego się na anonimowe, poinformowane źródła wojskowe, to jest irańska agencja Tasnim, potem Mer News, Press TV, no i później już wszyscy inni, tak? Natomiast nawet serwis obronny Defense Mirror, który już jest poważnym serwisem amerykańskim, informację też podał, ale wyraźnie zaznaczył, że nie została ona jeszcze potwierdzona przez US Navy ani przez główne amerykańskie media wojskowe. No więc tego nie ma potwierdzenia. Co więcej, ważna rzecz, bo śledztwo w ogóle w tej całej sprawie, bo tam to nie jest tak, że tam się nic nie wydarzyło, bo się sporo wydarzyło, tylko akurat nie to konkretnie. To prowadzą takie no, dwa poważne dzienniki amerykańskie, Military Times i Stars and Stripes, więc one no, uważane są za jedno z bardziej wiarygodnych źródeł, jeśli chodzi o to, co się dzieje w armii amerykańskiej, bo to takie przez żołnierzy, dla żołnierzy robione. Tak? W związku z tym oni w tej chwili intensywnie rozmawiają również z rodzinami tych marynarzy, więc gdyby coś takiego miało miejsce, to krótko mówiąc, któryś z nich by to opowiedział, no nie miałby powodu, żeby to zataić. Tym bardziej, że to byłaby informacja bardzo spektakularna, więc na tej podstawie można przypuszczać, że jest to fake. Raczej no nie jest zmowa nagle milczenia kilkudziesięciu marynarzy, którzy, albo też prasy, która stwierdziła, że no to już by tak zrobiło taki zły PR, że tego nie podajemy, bo straciliby totalnie wiarygodność w tym momencie, a oni jednak no, wiarygodność budowali przez lata. Ale co natomiast jest potwierdzone, tak? Potwierdzone jest po pierwsze to, że załoga jest skrajnie zmęczona, że morale rzeczywiście szoruje po, już nawet nie po szelfie, tylko gdzieś po skale macierzystej, pod szelfem kontynentalnym, bo już po dnie to trudno powiedzieć. Tutaj właśnie Stars and Stripes rozmawiało bezpośrednio z marynarzami oraz z rodzinami, przeanalizowało dziesiątki publicznych wpisów członków załogi oraz ich tam wypowiedzi, które gdzieś się pojawiały. One opisują przede wszystkim właśnie ograniczone zejścia na ląd, spadające morale. Natomiast to jest jeszcze mało, tak? Co więcej, było spotkanie, i to jest też potwierdzone, 200 członków rodzin spotkało się w San Diego z najwyższymi przedstawicielami US Navy, w tym właśnie z tym sekretarzem marynarki Cao, bądź Cao, chyba Cao się go powinno czytać prawidłowo, właśnie w sprawie warunków, które panują na pokładzie. Rzekomo to jest tak, że to Task and Purpose opisuje problemy z jedzeniem. No to wiecie Państwo, no ja tylko przypominam, że bunt na pancerniku Patiomkin wybuchł ze względu na jedzenie. To znaczy tam się opisuje takie, no też nie wiadomo czy prawdziwe, czy nie, że tam jest dosłownie jedna mała porcja ryżu, dwa kawałki mięsa i to jest cały posiłek. Niedziałające prysznice, od, zresztą nie tylko niedziałające, ale tam podobno zagrzybione, więc tam ci ludzie się tam zarażają różnymi egzotycznymi rzeczami pod tymi prysznicami. Więc niedziałającymi toaletami, więc można się domyślić, że jak zresztą powiedziałem wczoraj na live, no prawdopodobnie najlepszym sposobem na wykrycie zbliżania się grupy lotniskowca jest powąchanie powietrza, a potem dopiero sprawdzenie na radarze, bo radar chyba później to wskazuje. I jeszcze na dodatek niedobory części zamiennych i niedobory artykułów higienicznych. No więc tutaj te opisy są mocno dramatyczne. Możecie Państwo sami sobie zajrzeć. US Navy kwestionuje niektóre spośród tych opisów dramatycznych najbardziej, ale z drugiej strony przyznaje, że zakłócenia logistyczne są realne i były realne i że priorytetem w dostawach były najpierw materiały krytyczne dla misji. Czyli można sobie, czyli rakiety, a nie papier toaletowy, krótko mówiąc. Co nie wiadomo, co jest bardziej krytyczne dla misji, szczególnie jeżeli połączymy to niedobre jedzenie plus te wszystkie inne dodatki, więc mamy, możecie Państwo sobie wyobrazić to i to tak już od 270 dni. No więc mamy w związku z tym, i są tego skutki, tak? Po pierwsze, Military Times podała nazwisko żony jednego z marynarzy, i to jest ujawnione, potwierdzone, że to jest jeden spośród tych, ponieważ no, ci marynarze, chociaż wydawałoby się, że służba na morzu powinna przyciągać osoby najbardziej, przynajmniej tak było we wszystkich marynarkach świata, że jest to jednak jedna z najcięższych służb, w związku z tym przyciągała zawsze ludzi no, o dużej odporności fizycznej i psychicznej. Wbrew pozorom i tak przynajmniej kiedyś werbowano. Abstrahując od tego, że kiedyś w ogóle to w Wielkiej Brytanii, to wiadomo, na ulicach łapano do marynarki brytyjskiej i podobno to było tak, że jak były, nie wiem czy Państwo wiecie, ja to pamiętam jeszcze z zajęć na studiach, że były, jak były wyroki przed brytyjskimi sądami, no i tam mógł taki skazaniec wybrać, czy sobie trochę pozwisa za szyję z jakiegoś tam, z jakiejś konstrukcji drewnianej, albo pójdzie do marynarki wojennej brytyjskiej, podobno wybierali jednak pozwisanie sobie. Więc podobno taka była to służba ciężka, dlatego właśnie były te branki na ulicach. Natomiast tutaj wróćmy ad rem, więc no, ta służba jest generalnie ciężka i wydawałoby się, że gromadzi osoby odporne psychicznie, to się okazuje, że przynajmniej w amerykańskiej marynarce niespecjalnie. Bo mamy tam przypadki, dwa są potwierdzone, kolejne cztery są zasygnalizowane, ale nie potwierdzone, w sensie, że to nie są znane osoby z imienia i nazwiska. To jest Military Times i Navy Times podali właśnie nazwisko żony jednego z marynarzy, który próbował, że tak powiem, sobie wyskoczyć z tego lotniskowca i pewnie popłynąć w kierunku zachodzącego malowniczo słońca. Więc on został tam, trafił do odpowiednika mobilnej choroszczy na pokładzie, trafił pod opiekę medyczną. Co więcej, jeszcze z nią się również skontaktował taki ombudsman, czyli taki rzecznik praw człowieka, tak, na pokładzie, który no, dzwonił do tej żony, w związku z tym też jest to kolejne potwierdzenie. Drugi przypadek to jest pani Mary Rodriguez. Ja dlatego podaję takie szczegóły, możecie Państwo sobie po prostu wygooglować później, czy tam wyczatować po nazwiskach. Można dotrzeć do materiałów po prostu i do opisów. Ona opisała znowu nie swojego męża, tylko jak jej mąż razem z innymi chyba marynarzami zobaczyli, że jeden już, że tak powiem, podrywa się do lotu w kierunku znowu wyskoczenia z okrętu i został, no ten właśnie jej mąż złapał go. I nie pozwolił mu pofruwać, ani popływać, co gorsza. Więc to jest, ten sam przypadek został niezależnie opisany przez Stars and Stripes, które dodatkowo ustaliło, że Nie jest to tajemnica dla załogi, ponieważ załoga została poinformowana o incydencie przez ten system ogólnookrętowy. Mamy też, to jest już na granicy potwierdzenia, niepotwierdzenia, bo to są tylko dwa przypadki, natomiast podobno jest jeszcze kolejnych cztery, czyli w sumie sześć, natomiast o kolejnych nic nie wiadomo. Wiadomo tylko, że jest powiedziane przez Andrew Browna, który właśnie, on jest takim producentem multimedialnym, który później jest był cytowany przez The Cradle, a później już dalej, prawda, bez źródła. Andrew Brown powiedział o sześciu przypadkach, których najnowszy miał nastąpić w poprzedni poniedziałek. No to nie jest wykluczone, bo Stars and Stripes robił te badanie trochę wcześniej, więc mógł do tego jeszcze nie dotrzeć albo nie zdążyć opublikować. W każdym razie Navy nie potwierdziła tej liczby. Natomiast dwa zdarzenia są na pewno udokumentowane, sześć to jest tylko zasygnalizowanych. No ale tak czy inaczej, proszę Państwa, to oznacza, że ta sytuacja na tym pokładzie jest bardzo zła, że to morale rzeczywiście szoruje po gdzieś tam dnie i to mocno i że to są kolejne problemy z amerykańskim lotniskowcem. Notabene ciekawostka jest taka, że podobno, czy to piszą już media w komentarzu, ja od razu mówię, że tego już nie zdążyłem sprawdzić, że podobno jeszcze gorzej było na tym USS Ford, tym, który tam się zapalił, a ta pralnia, gdzie on musiał odpłynąć w ogóle. No pojawiła się takie sugestie, że to pralnia się nie zapaliła, tylko się, że tak powiem, mogli w tym pomóc marynarze właśnie po to, żeby okręt musiał jak gdyby zejść z tej, znaczy odpłynąć do jakiegoś portu na remont. Czy to prawda, czy nieprawda, nie wiemy. Teraz to mamy właśnie, no ponieważ dobrze zrobiona propaganda jest zwykle taka, że się bierze trochę informacji prawdziwych, dodaje parę nieprawdziwych i teraz trudno jest jedno od drugiego oddzielić. To, co Państwu powiedziałem, to jest potwierdzone. Natomiast to, czy coś podobnego działo się na tym USS Ford, on zresztą popłynął do Chorwacji, do portu, żeby go tam... To jest ten, w którym były problemy z toaletami, to Państwo pamiętacie, gdzie wszyscy żartowali sobie, były takie nawet memy, gdzie pokazywano takie toje ustawione na całym pokładzie, więc... No ale to nie był jedyny problem, tam były również jakieś pożary właśnie, poważne uszkodzenia. Okazało się rzekomo, ale to wtedy opisywano, że w ogóle konstrukcja tego, to nie są wady no, akcydentalne, że coś się zepsuło, tylko tam są podobno na tym lotniskowcu jakieś wady konstrukcyjne. I to, że te wszystkie tam sanitariaty, prysznice i tak dalej nie działały, to nie było związane z tym, że one nie działały, tylko tam, nie wiem, czy rury zastosowano nie takie. No w każdym razie to jakby stan zapchania był stanem naturalnym. O, w ten sposób. I stąd... obniżyła się jakby wartość bojowa. No ciekawostka jest, ale dla mnie największą ciekawostką jest jednak to, że to pokazuje, że w sytuacji rzeczywistego konfliktu zbrojnego uwaga, wcale nie jest tak bardzo mocnym przeciwnikiem, bo jednak te lotniskowce były przecież robione na potencjalną wojnę z Rosją albo z Chinami, gdzie druga strona też no, dysponuje dużym lotnictwem, dużo bardziej zaawansowanymi broniami rakietowymi, już nie mówiąc o Chinach, prawda, z ich lotniskowcami. No i tutaj się pokazuje, że Amerykanie może przez zbyt wiele lat przyzwyczaili się do tego, że no właśnie, no walczą z tymi państwami, które są uzbrojone w to, te właśnie tam, niech nie będzie awokado, niech będzie w zaostrzonego ananasa i włócznie z trzciny cukrowej, co niespecjalnie zagraża flocie. Natomiast ta flota tutaj spotkała się z taką namiastką prawdziwych warunków bojowych i nagle się okazuje, że ma problem, tak? Więc no, opowiadam o tym dosyć szczegółowo, bo tak jak mówię, dzisiaj będzie dużo sensacyjnych informacji, żebyście Państwo też wiedzieli, co jest na pewno potwierdzone, co jest na pewno niepotwierdzone, a co jest jeszcze wymaga potwierdzenia. Proszę Państwa, no, kolejny temat jest trochę powiązany z poprzednim, bo też dotyczy fake newsów, a dokładnie mówiąc tego, że CIA, czyli Siewcy Pokoju, jak Państwo pamiętacie, po raz kolejny zresztą udowadniają, i to jest szapoba, że są jakimś takim głosem rozsądku w tym wesołym cyrku, który uchodzi za o białych ścianach i bez ściany, bez sali balowej. A mianowicie amerykańskie służby wywiadowcze, a dokładnie, no wiadomo, że to chodzi tutaj o CIA, delikatnie mówiąc, jak to ładnie powiedziano, sceptycznie, bo Państwo pamiętacie, oni się bardzo sceptycznie zachowali, ten Radcliffe, zdaje mi się, to wyśmiał w ogóle, kiedy łacha piachu opowiadał Trumpowi, jak to będzie wspaniale i trzydniowa operacja specjalna, jak się no, po tygodniu się maksymalnie zakończy. Więc właśnie wtedy CIA powiedziało, że no ni Trumpa, że tak powiem, nie da się, więc tutaj tak samo było. Otóż ponownie amerykańskie służby, jak się pisze, amerykańska prasa, to nie jest przecież wiedza tajemna, że CIA, delikatnie mówiąc, sceptycznie się odniosła do rzekomej irańskiej groźby zamachu na Trumpa, którą przekazało oczywiście kto? Państwo z gwiazdką, tak jest. I łachapiachu chyba osobiście, co doprowadziło do niezwykłego, tajnego manewru, w wyniku którego prezydent potajemnie wyleciał z Turcji alternatywnym samolotem wojskowym. Też budzi zdziwienie, że już jak wsiadł do tego kontenera cateringowego, to miał tam żywność, pewnie wygodnie było, można sobie wyobrazić, to mogli go już wieźć dalej do Europy tym trakiem cateringowym. No w każdym razie tutaj groźba zamachu, to jest oczywiście od anonimowych urzędników wszystko, więc groźba zamachu została przekazana przez rząd państwa z gwiazdką do CIA. W CIA analitycy uznali te informacje za niewiarygodne i powiedzieli, że są te informacje niewiarygodne administracji Trumpa. Inny urzędnik określił doniesienia o groźbach jako pochodzące z tamtego kraju, a nie wygenerowane przez USA i postrzegane jako mało wiarygodne. No więc wątpliwości niektórych kręgów dotyczące bezpośredniego zagrożenia dodają nowy element do wizji procesu decyzyjnego Białego Domu, bo to jest chyba najciekawsze. To znaczy, że krótko mówiąc, wiecie Państwo, no, ja wiem, że Milejkowscy pochodzą stąd, a w Warszawie kiedyś, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale nie pamiętacie, ale kiedyś naiwnym przybyszom z różnych niewielkich miejscowości warszawscy cwaniacy wciskali, sprzedawali kolumnę Zygmunta. To było wręcz no, taką wizytówką stolicy, że któryś tam kolejny, prawda, nabrał się i za parę złotych był przekonany, że jest właścicielem kolumny Zygmunta. Więc, krótko mówiąc, te dobre tradycje z nad Wisły zostały ewidentnie przeniesione nad inną rzeczkę i teraz łacha piachu jest mistrzem w wciskaniu różnego rodzaju bajek. On zresztą, jak to twierdzi tamtejsi opozycjoniści, że on generalnie jak, no bo nie wiem, no mówi dzień dobry, to znaczy, że jest zły dzień, no nie ma innej możliwości. Więc tutaj wcisnął ponownie Trumpowi, natomiast to nie jest kwestia tego, że coś tam opowiadał, bo pewnie nie takie informacje do Białego Domu docierają, tylko że po raz kolejny to kupiono, tak? No więc jak to właśnie po raz pierwszy doniósł o tym Washington Post, po pojawieniu się obaw o to, czy nowy 747-8, prawda, czyli ten podarowany przez Katar, posiada wystarczające środki bezpieczeństwa, żeby transportować prezydenta z potencjalnie wrogiego środowiska, fakt jest, w Turcji też go nie lubią, Trump wsiadł w Ankarze do tego starego, prawda, Boeinga, tego starego Air Force One, tak? Ja wiem, że oczywiście on się nazywa Air Force One wtedy, kiedy prezydent do niego wsiada, więc Catering Force One, jak wsiadł do tego kontenera. Potajemnie opuścił ten samolot, został przewieziony ciężarówką na lotnisko do trzeciego samolotu C-32A Sił Powietrznych i on właśnie zabrał go z kilkoma kluczowymi współpracownikami do Wielkiej Brytanii. Tak na marginesie, w Stanach, oczywiście w prasie, już tego Państwu nie przywołuję, bo to są, to nas akurat pewnie nie interesuje, ale to jest dość ciekawe w Stanach, bo w Stanach kilka osób dowiedziało się, że jest ważny dla prezydenta, czyli zabrał na pokład ze sobą, a kilka dowiedziało się, że leciało no, w potencjalnie, że tak powiem, z misją kamikadze i że są, że tak powiem, łatwe do zbycia. Więc mieliśmy taką właśnie sprawdzenie, kogo prezydent uważa za bliskie otoczenie, a kogo uważa za otoczenie, które jest wymienne i to bez żalu. Więc krótko, oczywiście dziennikarze wiedzą, że oni to, ale oni to mają wpisane akurat w definicję zawodu obsługi Trumpa. Natomiast Biały Dom nie odpowiedział bezpośrednio na pytania dotyczące informacji wywiadowczych. Natomiast tutaj jest tak, urzędnik jeden powiedział, jak powiedział prezydent, spotykał się z licznymi groźbami, w tym ze strony Iranu i podejmowane są wszelkie środki w celu zapewnienia jego bezpieczeństwa. Podstawową misją Secret Service jest ochrona prezydenta, co udało im się osiągnąć. No jeżeli nie było zagrożenia, to tym większy mieli sukces. Zresztą jak Państwu mówiłem, ale na wszelki wypadek przywołam dowcipnego, zresztą czy to świadczy o dużej inteligencji człowieka, bo tak z głowy, prawda, rzucać takimi grepsami, to naprawdę trzeba umieć. Więc on, minister spraw zagranicznych Iranu, został zapytany, to chyba przez CBS to był chyba wywiad. Ja widziałem tylko ten fragment, Został właśnie zapytany, czy prawdą jest, że chcieli się zamachnąć na Trumpa. On powiedział, że absolutnie nie. No, Trump ma takie postępy w destrukcji Stanów Zjednoczonych, że nie mamy zamiaru się go pozbywać. Więc no, taki tekst trochę jakby mu Ławrow pisał. Krótko mówiąc tak, irańska groźba ewentualnego ataku na Trumpa i innych wysokich rangu urzędników jest generalnie takim jest problemem, ale to nie jest problem z dzisiaj. To jest problem, który pojawił się w 2020 roku, po tym, kiedy Trump wydał rozkaz odesłania do Jerozolimy Kasema Sulejmaniego, dowódcy irańskich sił Al-Quds w 2020, przypomnijmy, w Iraku zresztą. I wtedy, no więc jeżeli od tamtej pory się nie udało, no to tym bardziej nie uda się dalej, tak? Czy nie, czy też Irańczycy, jeżeli w ogóle próbowali, to nieudolnie. Trump przetrwał trzy znane zamachy sięgające czasów jego kampanii w 2024 roku, natomiast żadnego z nich nie powiązano nawet w odległy sposób z Iranem. To wszystko wyglądało na... No w tym jeden był taki już najbardziej zaawansowany, prawda, ten pierwszy. Natomiast co jeszcze więcej, więc no, nie udało się ich w żaden sposób powiązać. Pomimo wątpliwości co do wiarygodności wywiadu państwa położnego tam, gdzie chce, który zresztą znany jest jeszcze bardziej ze swoich zdolności wywiadowczych jest znany ze zdolności do dezinformacji, więc i to na skalę globalną. Obserwujemy to codziennie na Twitterze i w innych mediach, gdzie jego agenci, prawda, bardzo często jak najbardziej polskojęzyczni, to nie są boty, rozpowszechniają różne ciekawe rzeczy. Natomiast tutaj właśnie po to, żeby wpływać na opinię publiczną, kształtować później trendy, uczyć czata GPT i innych właśnie, pakować tą wiedzą, prawda, niby tajemną. Otóż, no w każdym razie ten misterny plan wdrożony przez Secret Service został opracowany z, jak się twierdzi, z nadmiernej ostrożności, powiedział urzędnik amerykański. Secret Service trzykrotnie otarła się o odesłanie prezydenta na drogę do Jerozolimy, więc nie chcą ryzykować. Wall Street Journal poinformował po raz pierwszy w zeszłym miesiącu, że państwo położone tam, gdzie chce, podzieliło się właśnie z rządem USA informacjami na temat zagrożenia ze strony Iranu. Samolot, który przewoził Trumpa z Ankary do brytyjskiej bazy lotniczej, był eskortowany przez myśliwce F-16. Trump w swoich pierwszych publicznych komentarzach powiedział, że to naprawdę zależy tylko od Secret Service, po prostu robię to, co oni chcą. Chcieli, żebym poleciał innym samolotem, ale z takim samym bezpieczeństwem, robię, co każą. No, to jest rozsądne, bo w sumie nie ma co z tym dyskutować. Państwo z gwiazdką postrzega oczywiście Iran jako zdecydowanie najpilniejsze zagrożenie, w związku z tym też no, tureckie służby informowały poprzez swoich zaprzyjaźnionych dziennikarzy, że oni oczywiście uważają, że to była świadoma dezinformacja ze strony państwa z gwiazdką. Chodziło po pierwsze o podważenie wiarygodności Turcji jako kraju, który jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo szczytowi w Ankarze, czyli jakby nie było w stolicy. A po drugie, że właśnie chodziło też o storpedowanie jakichkolwiek rozmów pokojowych przez właśnie nastawienie Trumpa, przez przestraszenie Trumpa, że go rzeczywiście chcą tam gdzieś mu jakąś krzywdę zrobić. Tutaj właśnie już otwartym tekstem pisze Washington Post i to jest ważne, bo to pisze gazeta, która w sumie kiedyś była bardzo życzliwa Wahapiachu i jego wesołej gromadce, a teraz jakoś się tak zepsuło. W każdym razie pisze dokładnie coś takiego, to jest cytując oczywiście urzędnika anonimowego, wpisuje się to w szerszy schemat tamtokrajowych doniesień wywiadowczych, które niektórzy urzędnicy uważają za mające na celu kształtowanie decyzji prezydenckich. No i to prawda, tak? Co więcej, Rubio został poinformowany, natomiast Rubio właśnie, rzekomo, bo to jest spekulacje, bo otóż no, Rubio poleciał Air Force One. Więc rzekomo został poinformowany o tym zagrożeniu, a następnie o podstępie zaplanowanym przez Secret Service, a pomimo tego poleciał Air Force One, który byłby ewentualnym celem ataku ze strony Iranu. No więc tutaj inny urzędnik amerykański też twierdził właśnie, że zakwestionował powagę zagrożenia, zauważył, że w szczyt NATO zaangażowano dziesiątki tysięcy tureckich funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa, i że no zresztą tam ci, którzy byli na tym szczycie, twierdzili, że miasto było po prostu w stanie całkowitego oblężenia i tam ewentualnie coś większego od niedużej, wychudzonej pszczoły nie było w stanie się poderwać w powietrze, nie zostając zestrzeloną przez artylerię turecką. Także generalnie byłoby to, delikatnie mówiąc, trudne. Więc no, teraz demokraci oczywiście zażyczyli sobie, żeby ujawnić, co tam zostało przedstawione, żeby właśnie ta operacja dezinformacyjna została wyjaśniona. Natomiast no tutaj dlaczego tego chcą? No w zasadzie, żeby dostać odpowiedź na tylko jedno pytanie. Na ile w ogóle ktokolwiek weryfikuje, i to jest bardzo, bardzo dobre pytanie, i takie zostawimy tutaj, na ile ktokolwiek w Stanach Zjednoczonych w ogóle weryfikuje informacje, które otrzymują od kraju z gwiazdką. Bo na podstawie tych informacji zaatakowali rok temu, w czasie wojny 12-dniowej, instalacje irańskie, nuklearne, chociaż na właśnie na podstawie tego, że tam niby, że prawie, że bomba miała być zbudowana za 3 godziny. Teraz rozpoczęli tę wojnę, bo zostali poinformowani, że tutaj ta wojna potrwa to tydzień maksimum. Mało kto pamięta, że tenże sam Łachapiachu, bo on jest wieczny, trzeba pamiętać, że również namówił państwa zachodnie na atak na Irak. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, broń masowego rażenia, jest słynne wystąpienie, zresztą jest w internecie, można sobie go posłuchać, gdzie Łachapiachu właśnie mówi, że już po tym, kiedy ten reżim iracki zostanie zniszczony, to będzie ostatnia wojna na Bliskim Wschodzie. No więc to więc on ma długą tradycję, jak się okazuje, zdaje się, nikt tych informacji tam nie weryfikuje. Proszę państwa, i mamy teraz temat kolejny, otóż no musimy o nim opowiedzieć, bo jakżeby inaczej, otóż Trump zadeklarował zwycięstwo w Ormus. Ormus jest pod całkowitą kontrolą Stanów Zjednoczonych. No więc od razu państwu powiem, jak to ładnie dzisiaj ujął Wall Street Journal, rzeczywistość na wodzie przedstawia się inaczej. No ale to oczywiście to ogłoszenie tego totalnej kontroli nad Ormuzem moim zdaniem miało na celu zbicie cen ropy naftowej. Tak jak zresztą zwykle, już państwu mówiłem, że ten cykl już jest tak dobrze znany wszystkim, że aż dziwne, że rynki na to reagują. W każdym razie dane z monitoringu statków pokazują, że we wtorek zaledwie 14 statków przepłynęło przez szlak wodny, który przed wojną rutynowo obsługiwał ponad 130. 11 z tych statków notabene skorzystało, uwaga, z trasy zarządzanej przez Iran, czyli opłacili się Iranowi. W lipcu średnia liczba przepraw to były 26 dziennie, w czerwcu 33 dziennie. Potem mieliśmy irańskie ataki na statki, amerykańskie ataki na statki, to znaczy te irańskie to niedobre i amerykańskie dobre, w związku z tym w sumie statki przestały pływać, albo też niewiele ich pływa. Więc ta rozbieżność pokazuje, jak Teheranowi udało się ograniczyć ruch przez kluczowy punkt energetyczny, dysponując w sumie stosunkowo jednak niewielką siłą militarną. W sumie wystarczyło kilka ataków dronów, kilka ataków rakietowych, fakt, że skutecznych, na statki, i po prostu to przestraszyło firmy żeglugowe, kapitanów i ubezpieczycieli, że po prostu jest to nadmierne ryzyko. Tutaj zresztą, no tutaj właśnie amerykańscy specjaliści twierdzą, że Iran wykorzystuje czynnik strachu przed realnym ryzykiem fizycznym, żeby zachować pewną kontrolę. Czy zapewne jakby popłynęło 130 tankowców, to większość by się przedarła. Ale tu chodzi o to, że nikt nie chce znajdować się w tej niewielkiej, ładnie płonącej mniejszości. Tak na marginesie od razu, o właśnie, ważna rzecz, proszę państwa, uprzedzam, od razu państwa uprzedzam, jeżeli chcecie jechać na wakacje do Omanu, który jest w ogóle piękny i fajną destynacją wakacyjną, i chcecie być szczególnie przy plaży, nie wybierajcie tego kierunku. Oman poinformował o tym, że właśnie plamy z ropy trafionych tankowców dotarły do jego plaż. Na razie skażonych jest 400 km kwadratowych morza. No ale wiecie państwo, chyba że ktoś może, wiecie państwo, w sumie ropa jest droga, więc ktoś może powiedzieć, dobra, wykąpałem się, prawda, w ropie, proszę bardzo, mam na sobie, to już tak tyle co kosmetyki, tak, mam na sobie jakieś, nie wiem, 400 zł w samej ropie, tak, czy coś takiego, prawie w baryłkę. No ale w innym przypadku, jeżeli ktoś uznaje, że kąpiele w ropie naftowej są nie do końca fajne, to proponuję wybrać inną destynację. Noworosyjsk też odpada od razu, powiedzmy sobie, i okolice. W każdym razie tutaj Trump napisał w środę jeszcze, że Iran nie ma możliwości narzucenia swojej woli na ciśnienie, skoro jego siły zbrojne są zdziesiątkowane, a kraj jest na granicy załamania gospodarczego. No więc marynarka wojenna USA przeprowadziła przez cieśninę parę tankowców. To wciąż jest to działanie na granicy opłacalności. Irańska kontrola nad cieśniną kosztowała świat, jak się twierdzi w tej chwili, właśnie jak obliczono, prawie 2,6 miliarda baryłek ropy od czasu rozpoczęcia wojny. To zresztą obliczył i podawał prezes Saudi Aramco. Ataki Iranu zniechęciły kapitanów do korzystania trasy wzdłuż wybrzeża Omanu, które są chronione przez amerykańską marynarkę wojenną. Według Keplera połowa statków, które w sierpniu ryzykowały przeprawę przez cieśninę, wybrała trasę administrowaną przez Iran. Druga połowa próbowała przejść w ukryciu, czyli z wyłączonymi radiolatarniami trasy zostały utajnione i tylko dwa ze 166 statków, które przepłynęły, miały wyraźnie oznaczone, że zostały, że przepłynęły przez trasę wspieraną przez USA. Więc no, to nie jest zwycięstwo wizji amerykańskiej ochrony statków. Tutaj taki cytowany właśnie przez Bloomberga pan Maniatis, prezes firmy Marisk, zajmujący się ryzykiem morskim, powiedział: południowego korytarza omańskiego nie można obecnie uznać za niezawodnie chroniony szlak tranzytowy. Agencja Energetyczna Międzynarodowa oczywiście poinformowała, że cieśnina została ponownie skutecznie zamknięta od czasu, gdy w zeszłym miesiącu padło czerwcowe porozumienie. W zeszłym tygodniu Trump powiedział, że blokada irańskich portów przez USA oznacza, że cieśnina Ormus jest w pewnym sensie otwarta, chociaż przyznał, że Teheran nadal może uszkodzić statki pociskami, dronami, minami. No ale otwarta jest, no przecież to tutaj pocisk nie zamyka cieśniny, tylko sobie fruwa i trafia w statek. Co więcej, jeszcze Amerykanie się jeszcze pochwalili, że teraz zaatakowali statek znowu pod banderą panamską, więc... Notabene, który rzekomo kierował się w stronę portów irańskich. Byłoby ciekawe, czy jakby się okazało, że jednak nie. Natomiast no, te ciągłe zakłócenia w przepływie ropy naftowej i gazu grożą wzrostem kosztów energii i transportu. Również dla Trumpa grozi to przekształcenie, tym bardziej, że teraz wpadł na pomysł, że będzie robił blokadę ekonomiczną, czyli wojna, która miała potrwać tydzień, najwyżej 30 dni, jak mówił wtedy uczciwie i dużo Hexet, trwa 5 miesięcy. Obciążenie wewnętrzne, wyższe ceny benzyny konsumentów nad kilka miesięcy przed wyborami uzupełniającymi spowodowały już widoczne i wyraźne przesunięcia w elektoracie w Stanach Zjednoczonych. Ja dzisiaj widziałem takie szczegółowe badania sobie. Nie będę Państwu zanudzał nimi, bo to jest egzotyka pełna, ale to pokazuje mocne przesunięcie w kierunku demokratów, co nie oznacza, że oni oczywiście to wygrają, ale to przesunięcie jest wyraźne. Czyli w takich stanach, których na przykład w Senacie, akurat widziałem takie symulacje Senatu, tam, gdzie do tej pory był na pewno republikanin, to się nagle to pozmieniało na likely, prawda? Czyli prawdopodobnie. Tam, gdzie jest likely, to jest kontestowane. To szczególnie w tych tak zwanych krajach, tych stanach obrotowych. Więc co więcej jeszcze? Więc kontrola nad cieśniną, powiedziałem. Trump nałożył blokadę morską na Iran w kwietniu, potem ją zniósł, potem znowu wprowadził na początku lipca i w tej chwili Trump wznowił ataki, wycofał złagodzenie sankcji, no ale Iran według samych danych Keplera, który tam liczy, ile tego było, więc no, wynika z tego, że z tych tankowców, które były zatankowane przez Iran jako po prostu takie zewnętrzne repozytoria ropy naftowej, wiecie Państwo, chodzi o to, że no, jeżeli zamknięta cieśnina, no to trzeba albo, jeżeli się wygasi całkowicie produkcję, no to trzeba później bardzo długo te pola znowu jak gdyby dostosowywać do eksploatacji. Iran połowę swojej ropy i tak konsumuje na własnym rynku, w związku z tym chodziło tylko o drugą połowę, której ograniczył, no ale tak czy inaczej ograniczyć nie mógł do zera, w związku z tym ładował to wszystko po zapełnieniu różnych zbiorników tam naziemnych, podziemnych, ładował to wszystko na tankowce. Swoje, nie swoje, ważne, żeby były, one stały spokojnie w Zatoce Perskiej. No więc teraz te dane keplerowskie, które już zresztą Państwu cytowałem, mówią o tym, że połowa z tych tankowców już ich nie ma, tak? Czyli przynajmniej połowę z tych bardzo dużych zapasów Iran wypchnął przez cieśninę, ona sobie gdzieś tam popłynęła. Za ile sprzedał, gdzie sprzedał, tego nie wiadomo. Bloomberg twierdził, że głównie do Chin, ale być może nie tylko. Trzeba pamiętać, że w tej chwili to już jest standardową praktyką, że ten taki tankowiec sobie wypływa na przykład z zatoki, potem się do niego przyczepiają jeden albo dwa mniejsze stateczki, zabierają tą ropę, a on pusty z powrotem wpływa na przykład do zatoki, natomiast one sobie gdzieś tam płyną, gdzie chcą, tak? No więc w tej chwili, to, i teraz to warto powiedzieć, po złagodzeniu, po czerwcowym zawieszeniu broni, ubezpieczenie od ryzyka wojny dla tranzytu przez cieśninę Ormuz wzrosło nawet do 10% wartości statku. To jest ciekawostka. Przed wojną wynosiło 0,25%. To może oznaczać koszty ubezpieczenia jednego dużego tankowca w tranzycie od 3 do 10 milionów dolarów. W związku z tym, proszę zobaczyć, jeżeli Iran pobierałby opłatę w wysokości 1 miliona dolarów od jednego tankowca, to porównajmy to do 3 do 10 milionów dolarów samej opłaty dla ubezpieczyciela. No więc ataki w cieśninie Ormuz na razie ustały, nie było od chyba kilku dni. Natomiast są znowu te w cieśninie Bab el-Mandeb, tak? Huti zaatakowali we wtorek u wybrzeży Jemenu statek towarowy Tihama, pływający pod banderą Tanzanii. Na drogę do Jerozolimy odeszło 4 marynarzy, to już jest potwierdzone. Statek został ponownie trafiony, kiedy ratownicy przybyli, to wtedy było jeszcze więcej ofiar, więc to było typowe double tap, prawda, podwójnego pacnięcia, tak ulubiona technika akurat państwa z gwiazdką, żeby daleko nie szukać. W każdym razie marynarze na tych statkach, które utknęły w cieśninę, nie twierdzą, że dostają przez radio ciągłe ostrzeżenia od irańskiej marynarki wojennej nakazujące im uzyskanie pozwolenia przed przeprawą. Natomiast znowu ci, którzy zakotwiczyli w pobliżu Omanu, słyszą ostrzeżenia marynarki wojennej USA ostrzegające jednostki próbujące przełamać blokadę i opuścić zatokę i żeby właśnie wrócili do ostatniego portu zawinięcia, więc powstaje pytanie, to gdzie to otwarcie? Bo może jest jakaś boczna dróżka. Trzeba po prostu załadować tankowiec na... Wiecie Państwo, tak jak kiedyś budowano piramidy, to takie belki podkładano, no, przepchać go na to morze Śródziemne. Jakby ktoś zaczął miesiąc temu, to już byłby może w połowie drogi. No dobrze, proszę Państwa, i mamy kolejny temat, bardziej ciekawostkowy niż sensacyjny, ale wydaje mi się, że warto go przywołać. Otóż prasa donosi, że siły zbrojne Stanów Zjednoczonych i Ukrainy stanęły twarzą w twarz podczas ćwiczeń takich poligonowych i uwaga, Ukraińcy wygrali. Otóż to były na początku tego roku, odbyły się ćwiczenia w Niemczech. No teraz dopiero o nich napisano. Jak się okazuje, nie poszło to dobrze dla Amerykanów. Według osób zaznajomionych z wydarzeniami podczas ćwiczeń o nazwie Combined Resolve, ukraińskie jednostki dronów z łatwością wykrywały i pokonywały żołnierzy i pojazdy opancerzone USA, które właśnie operowały z Fort Hood w Teksasie, znaczy normalnie są stamtąd. Ćwiczenia w połączeniu z tym, co się dzieje z USA w Iranie, pokazują podatność Amerykanów na drony. Notabene lata po tym, jak Stany Zjednoczone, przecież przypomnijmy, same stworzyły właśnie drony jako niezbędny element działań wojennych. To Amerykanie przecież na długo przed wszystkimi tych dronów, czy Reaperów, czy Predatorów, czy tam innych, prawda, no, używały wręcz masowo. A teraz się okazuje, że nie mają sami pomysłu, jak się przed tym samym bronić. Pentagon co więcej niedawno wydał miliardy na zakup nowej technologii dronów i przeciwdziałania oraz utworzył jednostki specjalne do jej obsługi. Pomimo tego w tym roku na Bliskim Wschodzie Stany Zjednoczone nie miały problemy zdecydowane z obroną przed irańskimi dronami dalekiego zasięgu. Porażka również w Niemczech przyniosła wnioski z Ukrainy, koncentrując się na dronach krótkiego zasięgu na polu walki, bo tam były dalekiego. Otóż ćwiczenia odbywały się w kwietniu i maju, testowały zdolność wizytujących wojsk do operowania i obrony przed rozprzestrzenianiem się mniejszych dronów linii frontu, no takich, które w tej chwili dominują dokładnie na froncie rosyjsko-ukraińskim. I właśnie po to są przeprowadzone takie ćwiczenia, żeby siły mogły doświadczyć realistycznych warunków walki. Otóż no, dowódcy armii w Europie w ostatnich latach wykorzystywali obecność sił ukraińskich, żeby uczestniczyć w symulowanych polach walki i przekazywać swoje ciężko zdobyte umiejętności właśnie Ukraińcy żołnierzom USA i sojuszniczym. No, oczekuje się, że porażki te będą pouczające, to znaczy, że armie wyciągną wnioski, bo to, że przegrały, no to wiadomo. No, ja przypuszczam, że niektóre z armii dojdą do wniosku, że najlepszym sposobem jest, nie wiem, jakaś piosenka upamiętniająca albo wiersz upamiętniający klęskę, ale niewiele więcej. No więc tutaj Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych twierdzi, że ostatnie doświadczenia na polu bitwy pokazują, że jak ważne są właśnie drony we współczesnej wojnie. Niezwykle ważne jest, żeby armia USA to opanowała. Jak dotąd niestety nie wydaje się to mieć miejsca. To jest ważne. To jest te właśnie te copółroczne ćwiczenia koncentrują się na zakrojonych na szeroką skalę lądowych operacjach bojowych, w których właśnie te rotacyjne siły USA wykorzystują dwie dywizje pancerne wspierane przez wojska lądowe, śmigłowce, drony i inne środki wojskowe. W tych ćwiczeniach ostatnich wzięło udział 3,5 tysiąca żołnierzy amerykańskich z 3. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej, 1. Dywizji Kawalerii. Ich zadaniem był właśnie atak na pozycję bronioną przez siły opozycji z poligonu wojskowego, wzmocnione przez ukraińskie oddziały z 412 Pułku Sił Bezzałogowych Systemów, czyli tej tak zwanej jednostki Nemesis. Otóż według przedstawiciela armii rotacyjne oddziały były wyposażone w standardowe systemy walki elektronicznej i zwalczania dronów. Nowe mobilne brygadowe zespoły bojowe wyposażone były w najnowszy sprzęt i taktykę. Wypadły znacznie lepiej podczas ćwiczeń, to poinformował już przedstawiciel armii. Ukraińscy operatorzy dronów wyeliminowali amerykańską brygadę pancerną podczas ćwiczeń, to wiadomo już z przecieków od władz USA i od jednego z uczestników ćwiczeń, prawda, oczywiście jak zwykle anonimowego. Według uczestnika ćwiczenia ćwiczące oddziały wysłały do walki ciężkie pojazdy opancerzone, które wzbijały tumany kurzu i były łatwe do namierzenia przez ukraińskie drony rozpoznawcze. Drony były już na same te jednostki były zrzucane drony z ładunkami wybuchowymi i drony właśnie te z widokiem pierwszej osoby, które uderzały w cele w walce. Drony oczywiście nie zniszczono całej tej brygady, po prostu drony zazwyczaj zawisały nad pojazdem lub zbliżały się do niego na tyle blisko, aby obserwator mógł przyznać im zestrzelenie. Ukraińskie drony wykonały podobno to zadanie tak szybko, współpracując z pojazdami, że musiały zostać odesłane na ćwiczenie jako nowe jednostki, czyli odtworzone, aby ćwiczenia mogły być kontynuowane, bo nie mieli aż tylu dronów. Stany Zjednoczone powtórzyły scenariusz ćwiczeń w ciągu dwutygodniowych działań. Rotacyjne siły poprawiły swoje wyniki, stały się bardziej biegłe w rozpraszaniu się, ukrywaniu i stosowaniu walki elektronicznej. To powiedział przedstawiciel armii. Ale Ukraińcy również zmienili strony w trakcie ćwiczeń i pomogli im skutecznie wykorzystać technologię dronów znowu w ofensywie, co znowu zrobili. No więc, czyli krótko mówiąc, po której stronie są Ukraińcy z dronami, ta strona wygrywa, więc może warto to wiedzieć, tak? Więc również wskazuje się, i to jest najważniejsze, że uznaje się, że siły rosyjskie również zdobyły potężne umiejętności w tej dziedzinie. W związku z tym, zresztą przypomnijmy, że przez pewien czas dość łatwo sobie radząc z Ukraińcami i z ich siłami, to właśnie te drony FPV oraz te drony ciągnięte na tym sznurku, prawda, czyli na światłowodzie przede wszystkim, były pewnym nowum, one są odporne na zakłócenia elektroniczne, a zasięg 2-3 km czy nawet więcej jest wystarczający, żeby były skuteczne. No więc tutaj jest tak, że wskazuje się, że w tej chwili na Ukrainie na froncie tak wiele czołgów i innych pojazdów pancernych jest niszczonych w bitwach, że znaczna część linii frontu jest w ogóle pozbawiona pojazdów pancernych. Niektórzy amerykańscy oficerowie twierdzą jednak, że drony są szczególnie śmiercionośne w tej wojnie, ponieważ osiągnęła ona impas i po prostu nie ma ruchu na polu bitwy. I twierdzą, że w wojnie manewrowej czołgi i pojazdy pancerne odzyskają swoją rolę. No, ja się na tym nie znam, ale widziałem ostatnio jakieś właśnie zdjęcia znowu z Ukrainy, gdzie pokazano próby rosyjskiego przełamania frontu przy pomocy kilkunastu przynajmniej pojazdów i te pojazdy wykruszyły się błyskawicznie. Pomimo tego, że sobie manewrowały bardzo dzielnie, to trzeba przyznać. No, ukraińscy eksperci wojskowi natomiast twierdzą, że technologia dronów sprawiła, że tradycyjna wojna manewrowa stała się na razie niewykonalna, co zresztą właśnie tłumaczy właśnie ową statyczność linii frontu. No i ćwiczenia te pokazały, że USA mogą mieć trudności z ochroną pojazdów pancernych w trakcie ich przemieszczania się. Pierwszy raz w 2023 roku w ogóle mieli tę styczność Amerykanie z tym i nawet opracowali na podstawie właśnie doświadczeń z Ukrainy jakiś model szkoleniowy, no ale jak widać niespecjalnie chyba to zadziałało. Sekretarz obrony Pete Hegseth w maju powiedział senatorom, że zwiększył liczbę personelu amerykańskiego wysyłanego na Ukrainę w celu szkolenia z walki z użyciem dronów. No ale tutaj też się przypomina, że armia amerykańska nie jest jedyną, którą ukraińskie drony nie przyniosły rezultatu, znaczy którą pokonały ukraińskie drony. Otóż w maju ubiegłego roku w czasie ćwiczeń w regionie Morza Bałtyckiego ukraińscy operatorzy dronów z łatwością pokonali brytyjskie, estońskie inne, jak się mówi, siły organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, w tym właśnie kontyngent amerykański podczas ćwiczeń. Wiosną również tego roku szwedzkie siły zbrojne przeprowadziły ćwiczenia z sojusznikami z NATO, gdzie ukraińskie zespoły dronów również wypadły lepiej niż przeciwnicy. Także, proszę Państwa, to jest najbardziej groźną sytuacją będzie taka sytuacja, w której zakończy się wojna, a ukraińskie oddziały dronowe będą do wynajęcia, bo ten, kto wynajmie je najwcześniej, będzie miał dużą przewagę na polu bitwy. Znaczy, ja przypuszczam, proszę Państwa, to jest już moja spekulacja, ja przypuszczam, że ta sytuacja nie będzie trwała wiecznie, to znaczy, jeżeli to jest taka cudowna broń, to za chwilę ktoś wynajdzie broń, która będzie to niszczyła. No, jeżeli mamy tak znakomite te drony ciągnione na światłowodzie, to prawdopodobnie pojawi się nam się technologia a. wykrywania tego światłowodu, a b. jakiś dron z nożyczkami albo na przykład latająca kosiarka, która będzie te światłowody przecinała. No, czy coś takiego. No, pojawią się, jeżeli powinny się pojawić w najbliższym czasie, tak jak sądzę, tanie sposoby na walkę z takimi dronami. Jakaś, nie wiem, latająca śrutówka, czy cokolwiek takiego, może balony zaporowe, prawda, z I wojny światowej, nie wiadomo, ale nie sądzę, żeby ta sytuacja przewagi takiej tych dronów napastniczych trwała wiecznie, bo już zbyt wiele, znaczy, bo zbyt wielkie pieniądze są po prostu zaangażowane w badania. No, niestety wojny prowadzą do dużego postępu technologicznego. Szkoda, że w takich dziedzinach. Proszę Państwa, mamy kolejny temat. Ja wiem, że te tematy jakieś takie defetystyczne się pojawiły, ale to są, proszę Państwa, to nie są moje wymysły, tak? To się pojawia w mediach głównie zachodnich. Informacja kolejna dotycząca Stanów Zjednoczonych tym razem, i to jest dla mnie zaskakująca ciekawostka. Jak Państwo wiecie, no Stany Zjednoczone, zresztą wszyscy specjaliści, a i sami Amerykanie mówią, że dla nich w tej chwili najważniejszym, że tak powiem, regionem, na którym się amerykańska uwaga koncentruje, to jest region Pacyfiku. W związku z tym zabierają te wszystkie swoje szmatki, gałganki i przenoszą się na Pacyfik, bo to jest kluczowy teatr dla nich geostrategiczny, prawda, przeciwstawianie się Chinom i tak dalej, więc tam idą wszystkie pieniądze. No więc okazuje się, że jest taki zastępca, znaczy w ogóle przeprowadzono kontrolę w tej chwili w ten sposób, kontrolę baz amerykańskich na Pacyfiku. Otóż kontrola jest w tej chwili, to jest opisane dosyć dobrze, no i przywołam Państwu, co ta kontrola pokazała. Więc co zresztą chyba zszokowało niektórych prawodawców w Stanach, ponieważ amerykańskie obiekty wojskowe na Pacyfiku znajdują się, delikatnie mówiąc, to inspektor generalny Pentagonu, on to jest taki, który kontroluje różne konflikty, tak? To są takie raporty, były też w czasie wojny w Afganistanie, ja je zresztą cytowałem. No w każdym razie amerykańskie obiekty wojskowe na Pacyfiku znajdują się w stanie rozkładu, jak napisał inspektor generalny Pentagonu, wyrażając obawy dotyczące baz, które mają kluczowe znaczenie, jak się okazuje, dla odstraszania Chin. Opisano korozję i dziury w budynkach, zapadające się sufity, pleśni i azbest. To jest w sumie w 11 amerykańskich obiektach w regionie. To jest komunikat właśnie, który dotarł do Departamentu Obrony. To jest taki komunikat dotyczący zarządzania kryzysowego. Problemy te dotknęły infrastrukturę niezbędną dla gotowości sił zbrojnych USA, a także obiekty dla żołnierzy i rodzin. To jest komunikat właśnie Randolfa Stona, zastępcy inspektora generalnego do spraw ewaluacji. No, takie komunikaty dla kierownictwa są wydawane podczas audytu w celu zasygnalizowania kierownictwu armii kwestii wymagających natychmiastowej uwagi. Znaczna część komunikatów jest ocenzurowana jako kontrolowane informacje niejawne. Pentagon nie skomentował tego, natomiast tego komunikatu, czyli tego, co zostało odtajnione. W oświadczeniu uwzględniano komentarze otrzymane z różnych biur Pentagonu, w tym od zastępcy asystenta sekretarza spraw modernizacji infrastruktury, dowództwa Pacyfiku i tak dalej. W każdym razie zastępca asystenta spraw modernizacji infrastruktury stwierdził w raporcie, że departamenty wojskowe we współpracy ze zidentyfikowanymi interesariuszami przejmą teraz inicjatywę w usuwaniu zidentyfikowanych braków infrastrukturalnych. Zostanie ustalony harmonogram usuwania wszystkich tych braków. W oświadczeniu inspektor generalny zidentyfikował obawy dotyczące innej krytycznej infrastruktury, takiej jak infrastruktura wodna i mieszkaniowa, wspierająca misję. Ona nie jest co prawda bezpośrednio związana ze zdolnościami bojowymi o znaczeniu krytycznym, no ale wsparcie żołnierzy w regionie jest kluczowe. No, muszą mieć na przykład dostęp do czystej wody, przynajmniej do picia. Chociaż ostatnio te doświadczenia lotniskowców pokazują, że armia amerykańska ma trochę inne priorytety. W każdym razie urzędnicy Pentagonu opisali to wszystko jako poważną degradację, wskazując, że budynki pochodzą z lat 70., a warunki środowiskowe, powiedzmy, nie poprawiają ich stanu. Tam są jeszcze trzęsienia ziemi, tsunami. Poza tym wskazuje się na niedobory kadrowe i finansowe. Baza lotnicza Kadena na przykład jest kluczowym węzłem sił powietrznych USA. Przechowuje amunicję o wartości prawie że miliarda dolarów. Zdjęcie z jednego z hangarów dołączone do raportu przedstawia ścianę z kilkoma dziurami, przez które przechowywane przedmioty są wystawiane na działanie czynników zewnętrznych. Czyli pada na nie, świeci na nie i tak dalej. Ciekaw jestem, czy jeszcze obrastają mchem na przykład. O właśnie, proszę Państwa, można sprawdzić. Północ jest tam, gdzie bomby lotnicze obrastają mchem. W każdym razie jest też zdjęcie innego obiektu bazy, opisywane, tylko nie pokazane niestety, hangaru lotniczego. Pokazują zrujnowany budynek, zardzewiały i skorodowany. I tam mają właśnie być chronione myśliwce amerykańskie przed potencjalnie chińskim atakiem. W Kadenie notabene mieszka około 20 tysięcy Amerykanów, 243 domy na terenie bazy musiały stać opuszczone z powodu jakichś pęknięć, łuszczenia się powierzchni konstrukcji. 139 domów zostało dotkniętych drobną niedogodnością budowlaną, a mianowicie zawaleniem się stropów. No więc i to jest baza lotnicza Kadena, baza lotnicza Yokota, baza piechoty morskiej Camp Courtney mają dokładnie podobne problemy. To są bazy Japonii. Raport wskazał obawy dotyczące infrastruktury operacyjnej i komunikacyjnej, w tym pleśni, uszkodzeń spowodowanych pożarami, pęknięć w budynkach, wnikania wody oraz obecności ołowiu i azbestu w materiałach budowlanych. Poza tym inspekcja wykazała problemy z infrastrukturą konserwacyjną, magazynową, niespełnianie wymogów dotyczących obiektów. Więc raport jest porażający. Czyli wiecie Państwo, jakbyśmy sobie wyobrażali rosyjską bazę na Kurylach na przykład, którą ostatnio remontowano za czasów wczesnego Stalina, późnego Stalina, przepraszam, wczesnego to się nie dało, późnego Stalina, to może faktycznie. Natomiast chyba, że chodziło o stworzenie, proszę Państwa, idealnych warunków dla dystopijnych filmów hollywoodzkich, prawda, o tym dzień po zagładzie, tak? Albo po jakiejś inwazji obcych. No więc agencje nadzoru Pentagonu wcześniej już wskazywały na problemy z obiektami wojskowymi, ostrzegając przed zaniedbaniami i niespełnianiem żadnych norm. Pod koniec ubiegłego roku raport właśnie tego inspektora generalnego wykazał obawy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie zakwaterowania żołnierzy armii amerykańskiej w ramach właśnie zaostrzonych działań administracji Trumpa w zakresie egzekwowania przepisów imigracyjnych, ale chodziło o bazy w Stanach Zjednoczonych. Hegseth w 2025 roku powołał specjalną grupę zadaniową mającą na celu identyfikację i poprawę warunków zakwaterowania niespełniających norm. No ale tak czy inaczej, proszę Państwa, ja bym się temu nie dziwił, gdyby nie to, że to właśnie z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, ze wszystkich teatrów działań rzekomo zabierane są środki, żeby wzmocnić flankę, tą kluczową flankę bojową na Pacyfiku. Okazuje się, że może nie dopłynęło, może tam są oczywiście bardzo nowoczesne pociski w tych zrujnowanych hangarach, ale coś tam się, wiecie Państwo, to trochę mi zaczyna przypominać sytuację rosyjską. Wiecie Państwo, to już jest któraś kolejna taka analogia, która się tutaj, aż się prosi, prawda, o przywołanie, o tym jak dopiero w momencie rozpoczęcia wojny rosyjscy dowódcy, a już na pewno kierownictwo państwa dowiadywało się, że zafakturowane super nowiutkie czołgi, prawda, okazuje się, że ich nie ma, nie są opancerzone, nie ma amunicji, ale też już zapłacona i tak dalej. Albo tak jak właśnie z tym okrętem Moskwa, w którym robiono jakiś remont przeciwlotniczy tych zdolności, które spowodowały, że on stracił te zdolności. Ale na fakturach było też wszystko w porządku. Więc tutaj to chyba trochę w tym kierunku idzie. I sam jestem ciekaw, jaki będzie ciąg dalszy po tym właśnie raporcie, co tam się będzie dalej działo. Tym bardziej, jeszcze raz powtórzę, kluczowy kierunek geostrategiczny dla również armii amerykańskiej. Proszę Państwa, i mamy temat kolejny, to jest, nazwałem go sobie umownie, reforma reformy w Zimbabwe. Otóż mamy reforma reformy rolnej. To jest reforma, otwiera z powrotem w Zimbabwe. Jak Państwo być może pamiętacie, to zaraz sobie o tym opowiemy dokładnie, o co chodzi z tą reformą. W każdym razie ta nowa polityka rolna ponownie otwiera spory dotyczące gospodarstw rolnych przejętych podczas reformy rolnej w Zimbabwe po 2000 roku. Otóż dwie dekady temu Zimbabwe przejęło tysiące komercyjnych gospodarstw rolnych, głównie należących do osób no, z palety RGB, to mających wszędzie 255, czyli podobnych, no nieważne, nie mogę mówić Państwa, bo to jest, wiecie Państwo, YouTube jest bardzo wrażliwy na punkcie różnych rzeczy, więc o, w Netflixie nie mieliby szansy na główne role, w ten sposób. Więc o, to chyba będzie najlepiej. Więc i tak się, i teraz te nieruchomości mają ponownie zmienić właściciela. Rząd prezydenta Mnangagwy twierdzi, że posunięcie to nie jest cofnięciem programu redystrybucji ziemi. Zamiast tego urzędnicy poinformowali, że rozstrzygają trzy odrębne kategorie roszczeń gruntowych, w których uczestniczą inwestorzy zagraniczni, ale również właściciele Zimbabwe, którzy mieliby szansę na główne role na Netflixie i ci, którzy by nie mieli. No, używamy koalangu. W każdym razie 67 gospodarstw rolnych objętych dwustronnymi umowami o promocji i ochronie inwestycji wraca do inwestorów z Danii, Niemiec, Holandii i Szwajcarii. Kolejnych 840 gospodarstw, które, jak twierdzą urzędnicy, zostały błędnie włączone do procesu przejęcia podczas reformy rolnej, ma zostać zwróconych ich właścicielom w Zimbabwe, notabene tym właśnie Netflixo pozytywnym. 409 Netflixo negatywnych rolników, którzy pozostali w gospodarstwach wraz z beneficjentami reformy rolnej, będzie mogło odkupić gospodarstwa lub ich części w ramach mechanizmu kompensacyjnego powiązanego z rekompensatą za kwalifikujące się ulepszenia. Ten proces, minister rolnictwa powiedział, ma na celu rozwiązanie nierozstrzygniętych zobowiązań prawnych związanych z inwestycjami chronionymi umowami dwustronnymi. Nie należy go mylić z powrotem do ery sprzed reformy rolnej. No to ma znaczenie, ponieważ no, własność ziemi to jest jeden z najbardziej politycznych problemów Zimbabwe, związanych z symboliką też epoki kolonialnej, walki o wyzwolenie itd. No, trzeba pamiętać, że w momencie uzyskania niepodległości Zimbabwe w 1980 roku Netflixo negatywni rolnicy komercyjni kontrolowali nieproporcjonalnie dużą część najbardziej produktywnych gruntów rolnych Zimbabwe, co miało być odzwierciedleniem polityki kolonialnej, która ograniczała tych innych mieszkańców od najlepszych gruntów rolnych. No, zgodnie z porozumieniem z Lancaster House, redystrybucja początkowo odbywała się głównie na zasadzie chętny kupujący, chętny sprzedający. Wielka Brytania zresztą finansowała część wczesnego programu. Potem to, ponieważ to przebiegało za wolno, w związku z tym w lutym 2000 roku wyborcy odrzucili popierane przez rząd referendum konstytucyjne, które rozszerzyłoby uprawnienie do nabywania ziemi. Wkrótce potem weterani wojenni i zwolennicy partii ZANU, która rządzi Zimbabwe od czasu uzyskania niepodległości, Państwo pamiętacie, było ZANU, ZAPU, o tym sobie kiedyś porozmawiamy chyba w odcinku edukacyjnym, bo to jest długa historia. W każdym razie zaczęli okupować gospodarstwa należące do tych Netflixo negatywnych. Rząd sformalizował później te okupacje w ramach programu szybkiej reformy rolnej. No cóż, zwolennicy to oczywiście postrzegali jako niedokończoną sprawę niepodległości. Human Rights Watch udokumentowała przemoc, dyskryminację polityczną, no i spory o własność i przydział ziemi trwały latami, a ziemia, krótko mówiąc, leżała odłogiem bądź nie rodziła. Co więcej, przełom ten, właściwie wszystko to doprowadziło do załamania rolnictwa, jak bez się można domyślić, w Zimbabwe i do szerszego kryzysu gospodarczego w samym tym, że Zimbabwe. No więc w tej chwili Zimbabwe chce odbudować rolnictwo i wpadło na pomysł, żeby zrobić to w ten sposób, właśnie tak trochę sprytnie, jednak cofając niektóre zdobycze tejże okupacji i tego zaboru ziemi. W każdym razie 67 gospodarstw rolnych objętych ochroną obejmuje zagranicznych inwestorów, których inwestycje były objęte umowami dwustronnymi. Urzędnicy poinformowali, że nieruchomości zostały przeznaczone do przymusowego wywłaszczenia podczas reformy rolnej, ale pozostały niezamieszkane i są zwracane inwestorom. Co więcej, druga grupa to jest 840, one zostały omyłkowo włączone i one mają być zwrócone właścicielom, że tak powiem, Netflixo pozytywnym z Zimbabwe. I tych 409 Netflixo negatywnych rolników, którzy pozostali na gospodarstwach, będą mogli odkupować te właśnie gospodarstwa. W sumie te trzy kategorie no, pokazuje, prawda, w ogóle pokazują, że są dobrym odzwierciedleniem tego, jak ta reforma, jak w ogóle wygląda ten krajobraz w Zimbabwe. No więc tutaj jeden z weteranów wojennych, cytowany dzisiaj przez media, powiedział, po prostu wchodziliśmy na farmę, prowadzeni narodową gorączką, po prostu docieraliśmy na farmę, my nie informowaliśmy o tym właściciela. Naszym celem było odzyskanie naszej ziemi i często wielcy ludzie odbierali nam ją i radzili znaleźć inną farmę. Natomiast przyznał też, że uczestnicy nie rozumieli w ogóle konsekwencji prawnych jako takich. Nie mieliśmy zbyt dużej wiedzy poza dyrektywami partii i utartym stanowiskiem, że odzyskujemy naszą ziemię. No więc dla rządu Mnangagwy decyzje dotyczące ziemi to jest tylko nie tylko kwestia historyczna, jest to próba również odbudowy relacji z rządami zachodnimi i przede wszystkim międzynarodowymi pożyczkodawcami, no, którzy w takiej sytuacji przecież nie chcą pożyczać pieniędzy, które mogą zostać, krótko mówiąc, zabrane w kolejnym ferworze rewolucyjnym. Zimbabwe dąży również do umorzenia długów, odzyskaniu dostępu do finansowania międzynarodowego i poprawy zaufania inwestorów. Więc właśnie analitycy powiązali ten zwrot gospodarstw rolnych z tymi właśnie szerszymi działaniami. Oprócz tego jeszcze w 2020 roku pojawił się jeszcze program rekompensat w wysokości 3,5 miliarda dolarów dla kwalifikujących się byłych rolników komercyjnych. Zimbabwe rozpoczęło wypłaty w 2025 roku, natomiast rząd napotkał na bardzo przeszkodę, tak? Po prostu nie ma pieniędzy, tak? Więc co z tego, że przeznaczył jak pieniądze, których nie ma. Jednocześnie rząd poinformował, że wydaje akty własności rolnikom, którzy skorzystali z reformy rolnej, dążąc właśnie do zapewnienia im większego bezpieczeństwa użytkowania. Urzędnicy podkreślili, że sama reforma rolna natomiast pozostaje nieodwracalna. Natomiast oczywiście to też wzbudziło nadzieję byłych właścicieli na jednak odzyskanie chociaż części tego majątku. Więc tak to jest w tej chwili w dawnej Rodezji, obecnie Zimbabwe. Państwo pamiętacie 2020 rok, załamanie się gospodarki i rolnictwa, no i później perypetie, które nas doprowadziły do 2026 roku, gdzie się teraz wycofuje rząd tak naprawdę z części tego, co zrobiono kiedyś. Proszę Państwa, i mamy teraz temat kolejny dotyczy tajemniczej wizyty szefa Al-Quds, prawda, czyli tych brygad jerozolimskich, Gwardii Strażników Rewolucji Islamskiej. To są te specjalne siły, które są siłami interwencyjno-dywersyjnymi, wywiadowczymi i tak dalej, czyli właśnie Gwardii Strażników Rewolucji Irańskiej. Otóż dowódca tych sił, poprzednim dowódcą, jednym z poprzednich był właśnie słynny Kasem Sulejmani. Obecny Ismail Kani, który moim zdaniem nie ma nic wspólnego z Sulejmanim, chociaż mówiono, że to jest taki drugi Sulejmani, to absolutnie nie. To tak jakby powiedzieć, że nie wiem kto. No już dobra, nie będę robił żadnych porównań historycznych i polskich, prawda, kogo tutaj do Napoleona porównywać. Ale w każdym razie dowódca właśnie sił irańskich Quds złożył w poniedziałek niezapowiedzianą, dodajmy, wizytę w Bagdadzie. No, pokazuje to też, że potrafi wyciągać wnioski, bo Sulejmani swoją zapowiadał i proszę. W każdym razie pojechał żeby spotkać się z milicjami szyickimi powiązanymi z Iranem, żeby unikały konfrontacji z irackimi siłami bezpieczeństwa, ponieważ no, teraz rząd iracki stoi w obliczu zbliżającego się terminu, w którym wyznaczył ultimatum przekazania broni pod kontrolę państwa. Więc generał Kani odbył serię oddzielnych spotkań z wysoko postawionymi osobistościami irackiego tzw. szyickiego mechanizmu koordynacyjnego oraz przywódcami ugrupowań zbrojnych podczas właśnie trwających kilka godzin wizyty. Dyskusje natomiast wykraczały poza coraz bardziej zresztą drażliwą kwestię uzbrojenia ugrupowań. Iraccy urzędnicy również chcieli naciskać na Teheran, żeby Teheran dał dodatkowe gwarancje, że irackie tankowce będą mogły przepływać przez cieśninę Ormus, ponieważ ta presja finansowa zaczyna ciążyć na zdolności Bagdadu do po prostu pokrywania wydatków budżetowych. Co zresztą pokazuje, że że sytuacja Iraku jest niepewna, Irak stara się uchronić swoją gospodarkę i politykę wewnętrzną przed tą konfrontacją regionalną, utrzymując bliskie relacje z sąsiednim Iranem, ale nie stając się polem bitwy, krótko mówiąc, kolejnym pomiędzy Iranem i jego przeciwnikami. Więc no tutaj rząd premiera Alego Al-Zaidiego wyznaczył 30 września jako termin przekazania broni przez frakcje popierające Iran, Natomiast jak do tej pory ten proces nie przyniósł żadnych dowodów na rozbrojenie, Kani podobno wezwał przywódców frakcji do unikania wszelkich konfrontacji zbrojnych przede wszystkim z irackimi siłami bezpieczeństwa, ponieważ w odpowiedzi Bagdad po prostu może uciec się do ostrzejszych środków, w tym do siły, jeżeli grupy odmówią wykonania żądania. Co więcej, natomiast Kani nie dał jednak żadnych sygnałów, żeby Iran zaakceptował żądanie oddania broni przez frakcję. Zamiast tego przedstawił działania rozbrojeniowe jako napędzane presją ze strony Stanów Zjednoczonych. Powiedział też, podkreślił również wagę zachowania potencjału militarnego frakcji w obliczu narastających, jak to powiedział, zagrożeń ze strony USA. Czyli, krótko mówiąc, można to odczytać w ten sposób. Powiedział, żeby nie konfrontować się, żeby nie spowodować kolejnej wojny domowej, ponieważ wojna wyniszczająca między frakcjami szyickimi i na przykład armią rządową, nie wiadomo kto by wygrał, ale na pewno osłabiłaby bardzo mocno tą oś oporu, a to jest jednak istotny atut w rękach Iranu. Tak? No więc to ma właśnie odzwierciedlać, jak twierdzą specjaliści, trudną równowagę, jaką Teheran stara się utrzymać w Iraku, czyli chronić z jednej strony grupy zbrojne, zapobiegać z drugiej strony konfrontacji, na trzeciej z siłami irackimi, pewnie wspieranymi wtedy przez rząd USA, no ale po trzecie, żeby się jednak nie rozbroiły. Więc no, tutaj wskazuje się, że irańska interwencja w tej sprawie nie jest niczym nowym, no ale to jest osobista obecność dowódcy Al-Quds wysyła sygnał, że Teheran uznaje te frakcje szyickie w Iraku za strategiczne. Iran powiedział też, że dąży do kompromisu, w ramach którego frakcje unikałyby walki właśnie z siłami irackimi, ale bez całkowitego zrzeczenia się do swoich zdolności militarnych. To by na przykład mogło obejmować, miałoby doprowadzić do porozumienia, które by reintegrowało te frakcje zbrojne z instytucjami państwowymi, ale zachowując ich wpływ. No to wydaje mi się, że to już raz zrobiono, więc powstaje pytanie, jak bardziej, czy w jakim więcej stopniu. No więc co prawda rząd twierdzi, że niektóre grupy już rozpoczęły przekazywanie broni, natomiast nie pokazano ani jednego zdjęcia z ani jednym pistoletem, prawda, który by zasugerowało, że cokolwiek zostało przekazane. Rząd nie ujawnił, jakie rodzaje, jakie ilości broni zostały przekazane, nie wydał żadnych szczegółowych oświadczeń, które by to dokumentowały. Co więcej, największe i najsilniejsze uzbrojone frakcje w Iraku nadal sprzeciwiają się temu żądaniu, co rodzi pytanie o to, co Bagdad zamierza zrobić, jak nie oddadzą. No Zaidi powiedział, czyli premier, prawda, powiedział po spotkaniu z Trumpem, że niektóre frakcje przekazały już wiele broni, że po 30 września nie będzie potrzeby, żeby jakiekolwiek frakcje zbrojne pozostawały w kraju. Znaczy one mogą pozostać, ale bez broni. Natomiast spór może jednak przekształcić się z negocjacji w konfrontację i ta konfrontacja może mieć... No Irak już raz miał wojnę domową, ma szansę mieć ją po raz kolejny. Trzeba też pamiętać, że w sumie kiedy doszło do próby secesji Kurdystanu, to szyickie milicje, a nie rząd w Bagdadzie rozprawiły się niejako z secesjonistami. I one też, no ale z drugiej strony trzeba też pamiętać, że one stoją na straży tego, żeby Kurdowie na przykład z Iraku nie weszli do Kurdystanu w Iranie, prowokując wojnę między państwami, bo wtedy w takiej sytuacji te szyickie milicje, wiadomo, uderzą na Kurdów i będzie po sprawie znowu. Więc to też pokazuje, i to chyba najważniejszy element, jest to sprawa dotycząca pogarszającej się sytuacji finansowej w tej chwili Iraku, presji, która właśnie jest, no, wynika, krótko mówiąc, z tego, że Irak nie bardzo ma którędy swoją ropę naftową sprzedawać, a jest krajem o permanentnych potrzebach i budżetowych właśnie wyniszczonym przecież iloma już ponad 26 latami wojny z przerwami. Proszę Państwa, i mamy kolejny, ostatni już temat dzisiaj. Otóż Indonezja ćwiczy z Chinami. To jest ciekawostka. Państwo się pytaliście właśnie ostatnio na live o Indonezję, Malezję. Proszę bardzo właśnie, czy jest możliwy konflikt indonezyjsko-chiński. No więc Chiny razem z Indonezją ćwiczą sobie. Co więcej, wspólne ćwiczenia marynarek wojennych odbyły się na wschód od Tajwanu. Jak twierdzą, Chiny są niezwiązane z walką wojenną. Natomiast oczywiście Tajwan jest nimi lekko przerażony. Trzeba pamiętać, że Chiny postrzegają Tajwan jako swoje terytorium i w czerwcu rozpoczęły patrole Straży Przybrzeżnej u wschodnich wybrzeży wyspy, co oczywiście wywołało oburzenie w Tajpej. Ćwiczenia Chiny określiły jako ćwiczenia nawigacyjne, były pierwszą tego typu operacją przeprowadzoną z udziałem zagranicznego wojska na właśnie tych wodach, czyli na wschód od Tajwanu. Tajwan nazwał je oczywiście operacją wojskową prowokacją. Chińskie wojsko poinformowało, że chińskie i indonezyjskie okręty wojenne zakończyły ćwiczenia w środę rano. Ćwiczenia obejmowały komunikację morską, manewry formacji i uzupełnianie zapasów na morzu i zademonstrowały gotowość obu stron do pragmatycznej współpracy i wspólnego dbania o pokój w regionie. To jest z oficjalnego komunikatu chińskiej marynarki wojennej. Marynarka wojenna Indonezji poinformowała, że jej okręt Gustingura Harai przeprowadził ćwiczenia przejściowe z krajami takimi jak Chiny, Japonia i 7. Flota Marynarki Wojennej w drodze powrotnej z wizyty w Rosji, powiedział, niezwiązanej z walką wojenną. No jeszcze by brakowało tego. Jest to, jak powiedział rzecznik indonezyjskiej marynarki, uniwersalna tradycja morska stosowana podczas tranzytu przez obszar morski innego kraju. Więc oświadczenie chińskie pojawiło się wtedy, kiedy akurat podsekretarz obrony Elbridge Colby spotkał się właśnie z indonezyjskim ministrem obrony w swoim biurze w Dżakarcie. Rzecznik Departamentu Stanu powiedział, Stany Zjednoczone wzywają Chiny do zaprzestania ciągłej presji militarnej na Tajwan i podjęcia z nim konstruktywnego dialogu. Wzywamy inne kraje do wspierania pokojowego rozwiązania problemów po obu stronach cieśniny zamiast wzmacniania destabilizującej narracji Pekinu. No więc we wtorek późnym wieczorem Tajwańska Rada do Spraw Chin Kontynentalnych stwierdziła, że ćwiczenia były prowokacją wojskową i Pekin powinien natychmiast zaprzestać tego niebezpiecznego zachowania. Powiedziano, to w rzeczywistości manipulacja polityczna, ćwiczenia z nazwy, ekspansja w rzeczywistości. Tutaj co ma stworzyć fałszywe wrażenie, że chińscy komuniści mają jurysdykcję nad wodami na wschód od Tajwanu. No więc tajwański właśnie urzędnik powiedział Reutersowi, że Chiny przedstawiają normalną interakcję jako rodzaj wspólnej operacji o znaczeniu militarnym. W rzeczywistości marynarki wojenne różnych krajów robią to rutynowo i Tajwan nie jest wyjątkiem. No więc jeszcze w Tajpej zastępca szefa sztabu generalnego do spraw wywiadów na Tajwanie powiedział parlamentarzystom, że indonezyjski okręt wojenny wracał do ojczyzny przez Japonię, a nie przybył specjalnie po to, żeby brać udział w ćwiczeniach. Okręt znajdował się około 80 mil morskich od wschodniego wybrzeża Tajwanu na Pacyfiku. Powiedział, z militarnego punktu widzenia nie ma to bezpośredniego wpływu na Tajwan, ma to znaczenie geopolityczne. No więc Global Times natomiast zacytował eksperta wojskowego, który stwierdził, że to chiński, oczywiście jest to związane z Komitetem Centralnym organ, który stwierdził, że posunięcie to świadczy o suwerenności praw kraju dowód na wschód od Tajwanu. Zapraszanie zagranicznych okrętów do prowadzenia ćwiczeń na wodach pod jurysdykcją Chin jest całkowicie normalne i rozsądne. Tajwan zresztą też organizuje sobie coroczne ćwiczenia, jest właśnie w trakcie ćwiczeń Hankwang, które symuluje, jak odeprzeć próbę chińskiego ataku. I to chyba tyle. No, trzeba pamiętać, że w sumie na Tajwanie jest ponad 300 tysięcy indonezyjskich imigrantów, pracowników z Indonezji. Rząd Tajwanu twierdzi, że tylko Tajwańczycy mogą natomiast decydować o swojej przyszłości i wielokrotnie potępiał chińskie naciski wojskowe. Także tak to wygląda. Jedne ćwiczenia, które wydawałoby się, że są dosyć niewinnymi i jeszcze są rutynowymi. No, tak jak widać, proszę Państwa, tam jest te emocje wokół Tajwanu są podniesione do poziomu, który oczywiście może grozić jakimś zapaleniem się czegoś. Natomiast sam fakt tych ćwiczeń rutynowych z indonezyjsko-chińskich też pokazuje, że te dwa kraje prawie na pewno nie są jakoś specjalnie za mocno skonfliktowane. No dobrze, proszę Państwa, i to na dzisiaj byłoby tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, że jutro nie będzie odcinka, bo oczywiście ja przypominam, jutro 100 osób napisze, gdzie jest odcinek, bo oczywiście jesteśmy stałymi widzami, zawsze oglądamy i nikt nic nie mówił. No więc nikt nic nie mówi po raz kolejny, jutro nie będzie odcinka. Dziękuję Państwu bardzo za wsparcie na Patronite, na inne sposoby, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. Chciałem też jednocześnie podziękować Państwu za tą zbiórkę na pamięć, ona tam już się prawie że kończy, chyba z 90% zostało już kwoty zebrane i ja liczyłem, że zbiorę tę kwotę w 3 miesiące, udało się praktycznie w 4 dni. No jeszcze się nie udało, bo jeszcze jest niezakończona, no ale już jest bliżej niż dalej. Także bardzo, bardzo dziękuję Państwu za to wsparcie. Wkrótce już będę mógł zamówić, no bo to jest sprzęt na zamówienie i będę mógł archiwizować odcinki już i streamingować je już z nowego sprzętu. Dziękuję bardzo Państwu jeszcze raz za uwagę. Mbote i oczywiście Alkilaptan, Bahwa, Kafi, Latta, Sir, prawda? Psy szczekają, karawana idzie dalej.